Ja jestem historykiem filmu i między innymi zajmuję się też prehistorią filmu, właśnie latarniami magicznymi tak zwanymi i spektaklami chińskich cieni. I od dawna chodził mi po głowie pomysł, niesprecyzowany jeszcze, żeby może zrobić jakiś film, który by nawiązywał do tej prehistorii kina.
Magiczny teatr. Teatrum Magicum. Taki tytuł nosi film w reżyserii Marcina Giżyckiego, zrealizowany w Muzeum Zamku w Łańcucie. Obraz poświęcony teatrowi księżnej marszałkowej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej jest jednocześnie hołdem dla prekursorów kina niemego.
Taka konkretna inspiracja wzięła się z tego miejsca, w którym siedzimy, czyli z tego pięknego teatru. Jak się jeszcze dowiedziałem, że są tutaj zachowane bardzo stare dekoracje, kilka zestawów, to tak powoli ten pomysł nabierał kształtu, że to powinna być historia, która się tutaj dzieje. Ale tych inspiracji oczywiście było dużo. I filmy Méliès'a, geniusza filmu niemego, jednego z pionierów kina, które zawsze uwielbiałem, zawsze też chciałem, żeby jakiś hołd złożyć jemu. I Parady Potockiego, które tutaj były wystawiane, które co prawda są sztukami słownymi, ale ja zapożyczyłem wszystkie postacie z Parad i parę gegów też jest zresztą z Parad zapożyczonych Potockiego, więc to takie dosyć złożone te korzenie filmu są.
Ciekawa jest jego konstrukcja, ponieważ widz jest jednocześnie widzem w tym filmie.
Tak, w którymś momencie widz jest jedną z tych osób, które są obecne tutaj na sali podczas spektaklu, który rozgrywa się na tej scenie, no i który potem się okazuje być takim szufladkowym jeszcze spektaklem. Oczywiście że w którymś momencie chciałem, żebyśmy zaczęli oglądać to, co się dzieje na scenie właśnie z takiej pozycji widza siedzącego na środku sali i utożsamiającego się z tymi, którzy oglądają prawdziwy spektakl.
To duża odwaga, żeby wpuścić aktorów do tego pięknego teatrzyku.
Oczywiście, ale gdzież aktorzy nie mają być jak właśnie w teatrze?
Witt Karol Wojtowicz, dyrektor Muzeum Zamku w Łańcucie.
To była trudna na pewno decyzja, ponieważ Teatr Łańcucki jest jednym z wyjątkowych teatrów nie tylko w Polsce, ale wśród innych teatrów europejskich. Mamy ten wielki honor i zaszczyt być wśród europejskich historycznych teatrów jednym z istotnych w Polsce. Ta trasa bałtycka, która przebiega przez Polskę, Litwę, Łotwę, jest nas cztery. Jest teatr w Cieszynie imienia Mickiewicza, teatr w Krakowie imienia Słowackiego i dwa teatry w Warszawie, Łazienkowski i Nowy. No i nasz. Nasz dzieło Argin Eignera, Fellnera i Helmera, a jeszcze wcześniej ktoś przed Eignerem też ten teatr zrobił w końcu XVIII wieku. Jest to teatr wyjątkowy, ze świetnie zachowanymi kilkoma kompletami dekoracji scenicznych, dekoracji powstałych w pracowniach wiedeńskich, z meblami pochodzącymi z firm wiedeńskich. Mamy też złocone, piękne krzesełka tonetowskie, cały w stiuku, w brązach, w kryształach. Teatr wyjątkowy.
To jest zabytek, są ograniczenia, pewnie też nie bardzo możliwe wykorzystanie tego teatrzyku małego, bo to jest dzieło sztuki.
No oczywiście to jest w ogóle taka perełka, taka butonierka trochę i trzeba się z nią bardzo ostrożnie obchodzić. Ja jestem też historykiem sztuki, pracowałem między innymi w Muzeum Narodowym, także ja jestem w pełni świadom jakby tych ograniczeń, jakie obowiązują w muzeach, ale gdyby nie życzliwość dyrektora zamku, który zaufał, że my tutaj nie zrobimy spustoszeń, a jest sam wielkim miłośnikiem kina i chciał, żeby taki film powstał, no to oczywiście nie bylibyśmy w stanie nakręcić takiego filmu, no bo w innym wnętrzu, z innymi dekoracjami to nie byłoby to samo.
Ale czy potrafimy sobie wyobrazić, że taka historia mogła tu się zdarzyć w tym teatrze ileś tam lat temu, jak kino dopiero zaczynało się tworzyć?
Akcja tak teoretycznie dzieje się mniej więcej w 1795 roku, a pierwszy publiczny pokaz kina był dokładnie 100 lat później. To znaczy, akcja się dzieje niby w czasie, kiedy tutaj Potocki wystawiał parady. Więc my tutaj trochę przeskakujemy czas. Natomiast oczywiście występy magików były już popularne nie tylko w XIX czy XX wieku, ale i w XVIII. Magików, alchemików. Więc taka tradycja oczywiście była i być może w tym teatrze, a jeżeli nie na tej scenie, to w każdym razie na zamku, występy tego typu iluzjonistów oczywiście były. A myśmy dorobili tutaj do tego taką jeszcze historię, że ten iluzjonista pokazuje latarnię magiczną, która jest projektorem, no 100 lat jeszcze przed narodzinami kina, ale sam wygląda jak Georges Méliès, pionier kina.
Ale dla nas był ważny taki ukłon w stronę tego, co się tu działo dawniej, czyli były na pewno w zamku latarnie magiczne, bo przecież to była prababka telewizji i później wideo. I takie pokazy na pewno tu w pałacu właściciele urządzali. Bawiono się w teatr, towarzystwo odgrywało sztuki pisane specjalnie dla tej sceny, a także korzystało z innej literatury. O ile nam wiadomo, także tu grywali artyści scen lwowskich i w okresie dwudziestolecia międzywojennego był to tak zwany kinoteatr. No więc Albert Potocki wyświetlał tutaj filmy obce, ale także te, które powstawały z inspiracji Potockich, kręcone podczas przyjęć bali, ale również film sensacyjny o kradzieży klejnotów.
Czyli taka historia jak w tym filmie mogła się zdarzyć, dokładnie w tym teatrzyku.
Jak najbardziej. No i te piękne postacie, które tu są, oprócz Jana Potockiego, Georges Méliès, przecież wielki magik kina, od niego zaczęły się różne triki filmowe. On pierwsze studia w ogóle filmowe zbudował. Potem, kiedy już inne były potrzeby zainteresowanych kinem, no niestety sam dokonał zniszczenia ogromnej ilości swoich rysunków i filmów. Także nie są one niestety dostępne. Zaledwie zachowała się bardzo znikoma część tego, co realizował. Też baron Münchhausen, koniec oświecenia takiego bardzo sceptycznie do wszystkiego nastawionego i nagle pojawia się taki wątek szaleństwa.
Pomysł zaangażowania do filmu pana Ząbka doskonały.
Tak, mi się wydaje, że trafiliśmy w dziesiątkę. Ja szukałem rzeczywiście prawdziwego iluzjonisty do tej roli na internecie i obejrzałem występy kilku polskich iluzjonistów. Miałem też pomysł na jednego amerykańskiego, ale to by było bardzo kosztowne. No i doszedłem do wniosku, że pan Ząbek jest idealną postacią.
Pan Ząbek, czyli Marcin Poniewicz.
Jeszcze wtedy właśnie nie wiedziałem, że on ma przygotowanie teatralne, staż teatralny w awangardowym teatrze, który kładzie duży nacisk na ruch, czyli właśnie gardzienice, i więc to jeszcze pomogło oczywiście.
Marcin Połoniewicz, iluzjonista i odtwórca głównej roli w tym filmie. Jak się pan odnalazł w produkcji filmowej?
To nie był mój pierwszy plan filmowy, w którym brałem udział. Ekipa jest bardzo była tutaj zaangażowana i zgrana, więc ja też sam z siebie chciałem jak najwięcej pomóc produkcji. Przede wszystkim była tutaj bardzo fajna atmosfera w czasie pracy i ta praca była bardzo przyjemna. Moja rola była dla mnie dosyć prosta, ponieważ grałem właściwie siebie. Więc wykorzystywałem swoje wszystkie umiejętności, które zdobyłem w szkołach teatralnych albo w teatrach, w których grywałem, czyli w pantomimie wrocławskiej, czyli te moje doświadczenia wcześniejsze bardzo mi się tutaj przydały. I jak mówię, no to cała praca była przyjemna. Czasami może brakowało czasu, żeby niektóre sceny dopracować, jak dla mnie. Osobiście wolałbym kilka razy je przejść i dać panom operatorom przy montażu większą możliwość wybierania scen, czyli zrobienia większej ilości dubli, ale mieliśmy ograniczony czas i budżet, bo dużo pracy właśnie scenograficznej ze światłem i tak dalej. Więc jak najwięcej dawaliśmy siebie na samej scenie. Starałem się też pomagać moim kolegom na scenie, żeby ta nasza gra była w miarę spójna i w filmie nie ma słów, więc musimy wszystkie emocje i wszystkie intencje przekazać ruchem i to też było dosyć z jednej strony łatwe, a z drugiej strony bardzo trudne, bo na co dzień używamy słów, którymi się posługujemy, przekazując nasze emocje.
Pomogła panu ta wcześniejsza praca w pantomimie, także to było dużym ułatwieniem.
Pan reżyser sam powiedział, że tak naprawdę to spadło mu z nieba, ponieważ postać, którą odgrywam, miała mieć wąs, miała mieć brodę, miała mieć fryzurę z tyłu długie, z przodu krótkie i tak mam. Chciał, żeby była taka jak ze starego kina i gdy obejrzał jeden z moich filmów, który tam gdzieś w internecie krąży, to powiedział, no jest idealny. Kiedyś podszedł i powiedział, że idealnie się wpasowałem, że nie tylko jestem podobny fizycznie do postaci, którą miałem otworzyć, ale też jeszcze moje umiejętności, czy jestem też i aktorem, i iluzjonistą, wszystko razem budowało całość. Tutaj co prawda też próbowaliśmy te sceny, które my robimy w postprodukcji, czyli pojawień i zniknięć, zastąpić prawdziwymi rekwizytami, ale niestety nie było na to trochę budżetu, żeby to wszystko jakby pospinać do końca, więc robimy to w postprodukcji, ale myślę, że efekt jest bardzo fajny. Bałem się go troszeczkę, a dzisiaj na filmie sam się strasznie uśmiałem z niektórych scenek, które szczerze mówiąc pojawiały się spontanicznie, jak na przykład moja postać znajduje zwierzątko w krzaczkach i to jest mój sceniczny Alfred, który występuje ze mną na co dzień. Tutaj też znalazł swoje miejsce i to była taka moja propozycja, żeby może urozmaicić tą scenkę. Ja się z tego strasznie śmiałem.
Pewne rzeczy na scenie, chociaż były tak dokładnie przygotowywane, jak mówi Emilia, ale spontanicznie się narodziły, bo ile pamiętam, to ten pomysł z tą fretką w ostatnim sketchu był spontaniczny, on się już tutaj narodził.
One powstawały spontanicznie też z tego powodu, że mieliśmy bardzo mało dubli.
Emilia, Malczyk.
I właściwie tylko dwa razy powtarzaliśmy jedną długą scenę, więc te rzeczy, które się działy spontanicznie, one też myślę, że są trochę wynikiem takiego napięcia i stresu, żeby to trochę puścić i rozładować. Ale w tym filmie ta scena z fretką jest przepiękna.
No właśnie, się śmieli, tak. Kiedyś zostałem zaproszony przez Czarnego Karła. Zresztą zaczęło się od tego, to moja żona była najpierw zaproszona jako autorka książek o surrealizmie. No ale dzięki temu poznałem Czarnego Karła i bardzo szybko się okazało, że pewne nasze pomysły są zbieżne i że może uda nam się współpracować. Przedstawiłem ten pomysł, który już miał kilka lat i nie był zrealizowany Marcie. I Marta zaraz po zapoznaniu się ze scenariuszem powiedziała, my to zrobimy. I powiedziała to tak stanowczo, że uwierzyłem.
Marta Filipiak, grupa Lekarzu i Fundacja Kultury Rozruch. Jak wyglądało przygotowanie tego filmu?
Powiedziałam, to prawda, stanowczym głosem, my to zrobimy. Potem okazało się, że było bardzo dużo pracy przy tym. W grupie są różne osoby, część robi zdjęcia, część zajmuje się ruchem, dekoracjami. Część osób po prostu nie ma takich bardzo dużych umiejętności w żadnej dziedzinie, ale pomaga pozostałym osobom. Czyli jakby grupa jest wielozadaniowa. No i to były rozmowy, wymyślanie, bo pomysły Marcina pozornie były proste, ale jak je zagłębialiśmy, to okazało się, że szczególnie te rekwizyty, które wykonywaliśmy ręcznie, nie
czyli
są
te takie. Wszystkie kostiumy i rekwizyty, tak, to była państwa robota?
Kostiumów większość to była naszych, bo niektóre były wypożyczone, ale one były też przerobione, ale to była nasza ręczna robota. Tak samo rekwizyty robiliśmy własnoręcznie, konsultując z reżyserem, bo Marcin był wtedy w Stanach, więc to było utrudnienie. Emilia prowadziła, to pewnie zaraz opowie, próby z aktorami. My na początku nie mieliśmy od razu patentu na wszystko, więc te pomysły rodziły się poprzez dyskusję wszystkich członków grupy, że może tak, może tak. I
co takiego wymyśliliście innego niż pan reżyser proponował?
To może nie chodzi, że coś innego. Jest scena, gdzie Zerzabella wychodzi z ekranu i się zastanawialiśmy, jak to zrobić. I tam były różne pomysły, ostatecznie stworzyliśmy... Aha, nie mogę zdradzić.
To po prostu wychodzi z ekranu.
To nie zdradzę, ale było to wszystko dosyć skomplikowane, tyle mogę powiedzieć. I długo nad każdym elementem pracowaliśmy wspólnie.
I próby odbywały się w Bydgoszczy.
Tak, próby odbywały się z aktorami i statystami w Bydgoszczy. Natomiast to też była utrudniona praca, ponieważ nie mieliśmy jeszcze rekwizytów, więc trochę tak pracowaliśmy w pustej przestrzeni, właściwie tylko konceptualnie. Dlatego najtrudniejsza i największa praca została tutaj z mojej strony wykonana na miejscu. To się też wiązało z dużym stresem i poczuciem odpowiedzialności za kształt tych scen. Ja się zajęłam ruchem w filmie, natomiast sceny na scenie teatru kręciliśmy w jednym długim ujęciu, więc to było szczególnie trudne, żeby 5-minutowe ujęcie poprowadzić co do sekundy, żeby się wszystko zgadzało. Zmiany rekwizytów na scenie też nie są efektami komputerowymi, tylko wszystko działo się na pauzach. Ekipa wchodziła na scenę, wnosiła kolejny rekwizyt, znikała, kontynuowaliśmy akcję, więc ta praca była bardzo trudna tutaj już na miejscu.
Marcin Roszczeniała.
Pan odpowiada za efekty specjalne.
Specjalne i animacje poklatkowe.
Efekty specjalne ubarwiają, dodają dynamiki w filmie.
Efekty specjalne to też takie troszeczkę trudne słowo, bo my tak naprawdę korzystaliśmy z tych starych technik, takich meliesowskich i starej szkoły. Stworzenie scenografii w taki sposób, żeby później jak najmniej użyć komputera, bo komputer po prostu był tylko wykorzystany po to, żeby zrobić matting postaci, zatuszować to, co my stworzyliśmy. Mieliśmy również utrudnioną trochę pracę, ponieważ spektakle są grane w jednej całości, nie są cięte, więc nie mogliśmy używać żadnych green screenów, blue screenów i innego rodzaju, także wszystko musiało być przemyślane na podstawie scenografii i ogrania aktorów. Także oni bardzo mieli wielką swobodę, ponieważ grali tak naprawdę jak kiedyś, cały spektakl do końca i nie musieli się trudzić z tym, żeby udawać, że coś jest na przykład, a my to wstawimy, tylko to po prostu było, a my w komputerze musieliśmy obrobić to w ten sposób, żeby była ta magia właśnie typowa taka meliesowska. Poszliśmy w ślady Meliesa i oczywiście osoby musiały szybko reagować na to.
Zatrzymać
w danej scenie, tak. Aktorzy musieli się zatrzymać i pewne osoby już musiały być w przygotowaniu, także to wszystko było świetnie ograne. Cała grupa stworzyła to, że ten sketch też świetnie wypadł. Ale również mogę dodać, bo oprócz takich typowych scenograficznych efektów specjalnych jest również bardzo dużo animacji poklatkowej. Jest animacja poklatkowa lalkowa, która była tworzona przez około 6 do 8 godzin, a powstało tylko parę sekund. I również dużo jest rotoskopii, która też nie była obrabiana w komputerze, tylko rysowana ręcznie. Tak, żeby wykorzystać jak najwięcej tych starych technik animacji poklatkowej i efektów takich typowo melisowskich.
Porozmawiamy teraz o muzyce, bo ona tutaj bardzo ważną rolę odgrywa w tym filmie. Film niemy i oczywiście obraz i muzyka mówią za wszystko.
Jeśli chodzi o muzykę, to był ten element, którego też się trochę bałem, ponieważ ja mam czwórkę kompozytorów, z którymi współpracuję często i mniej więcej wiem, czego się od kogo spodziewać. Słuchałem już muzyki Sławka trochę wcześniej, widziałem, jak on gra na gitarze, ale nie byłem pewien, jak sobie poradzić w tym projekcie, bo z nim nie współpracowałem. No i muszę powiedzieć, że to przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Muzyka jest cudowna. Jeszcze po drodze Kordian Lewandowski, nasz aktor, się włączył i naprawdę zrobili wspaniałą muzykę, a ja do tego zawsze przywiązuję ogromną wagę, muszę powiedzieć, więc jestem bardzo usatysfakcjonowany.
Tak jak łatwo było zauważyć, film się składa z poszczególnych scenek rodzajowych.
Sławomir Szudrowicz.
I Kordian skomponował do dwóch muzykę, ja do całej reszty.
Ilustracyjna, działająca niesamowicie na wyobraźnię, no bo w filmach niemych tak było, że siedział pianista i grał.
Tak, to prawda, że to jest specyfika filmu niemego i tu jakby zachowaliśmy się w sposób, można by powiedzieć, taki dosyć klasyczny. I jest w tym swoisty taki paradoks, ponieważ tego rodzaju film sprawia pewną łatwość, ale z drugiej strony i trudność, właśnie paradoksalnie nawet w tym samym aspekcie, gdyż jest coś takiego, że tworząc muzykę do filmu niemego, kiedy ta muzyka właściwie powinna, może niekoniecznie, ale zazwyczaj tak się dzieje, że gra powiedzmy pierwsze skrzypce, to trzeba stworzyć jakąś taką spójną całość, która niesie ten obraz. Natomiast z drugiej strony stwarza to też pewną swobodę interpretacji, osobistej podróży, kiedy można po prostu jakoś wyznaczyć te sytuacje. No i właśnie my dostaliśmy taką swobodę twórczą od reżysera pana Marcina Giżyckiego, i z niej żeśmy chętnie skorzystali. Oczywiście były wyznaczone pewne koncepcje, pewne targety. Chodziło o to, że za sugestią Marcina, żeby muzyka nawiązywała do tej stylistyki, żeby była, powiedzmy, utrzymana w jakiejś stylistyce barokowej, ale też, żeby była w jakiś sposób przełamana jakimiś wątkami właśnie bardziej nowoczesnymi, po prostu takimi mniej oczywistymi. No i tak staraliśmy się zrobić.
Kiedy trzeba było podkreślić zwrot akcji, to nowe dźwięki, nie barokowe, trochę tak jakby budziły widza.
Tak, bardzo dobrą rzeczą się stało, że było nas dwóch, bo jednak te poszczególne sceny miały w tym momencie bardzo różną muzykę, no siłą rzeczy. I to bardzo dobrze się stało, że wszedł taki po prostu inny też duch. Ja się trochę na początku tego obawiałem, ale szybko się zorientowałem, że to jest bardzo dobra droga.
Dwa słowa o grupie Czarnych Karzeł. Co tak naprawdę robicie? To jest teatr?
Przede wszystkim zajmujemy się sztukami wizualnymi. To jest grupa, która kocha kino. Nie ma nikt z tej grupy wykształcenia formalnego filmowego, natomiast są to artyści oraz ludzie innych zawodów.
To zamiłowanie do epoki baroku przypadkowe?
Tak wyszło, że jest to zamiłowanie. Znaczy w ogóle lubimy kamp, a ten kamp w naszym wydaniu to jest taki barokowy. Lubimy przepych, lubimy pałace, lubimy zamki. Lubimy duchy i duże bo te kostiumy były takimi fantazjami tak naprawdę, to nie było jeden do jeden i lubimy się przebierać. Lubimy też inne rzeczy, natomiast bardzo lubimy realizacje bogate.
Ale jeżeli mogę też coś powiedzieć, to przebieranie się, to co jest... mówiła Marta, też wcielanie się w inne postacie, to są takie marzenia wszystkich członków Czarnego Karła, które my sobie tutaj spełniamy, czyli wejście w inną rolę, bycie w jakimś totalnie odrealnionym świecie, tworzenie tych światów, więc oprócz tych filmowych zamiłowań są też takie zamiłowania do kreowania siebie.
Filmy są największą miłością naszą, ale w sumie największą miłością w ogóle jest sztuka oraz ludzie, bo dla nas ważna jest jakby atmosfera w zespole, człowiek. Tak nie pracujemy, że wynajmujemy aktora czy kogoś. Raczej kierujemy się wrażliwością pewną, podobną. Uczuciowo bardziej podchodzimy do tego. To wszystko w naszym wydaniu jest oparte na takich relacjach przyjacielskich, na długich rozmowach.
Doskonale wpisuje się w promocję w zamku i tego szlaku teatrów zabytkowych, prawda?
Tak, ja jestem przekonany, że będzie pokazywany wśród innych teatrów wchodzących w skład tej trasy europejskiej teatrów historycznych. Pokaz tego filmu to jest reklama tego dzieła, ale także reklama miejsca, w którym ten film powstał. Ten teatr w teatrze na końcu, prawda? To tak jak u Borgesa w Grze w szachy. Ktoś gra nami. Ci aktorzy, które oglądają, no, oglądają siebie też w teatrze i też przyglądają się czemuś i ktoś to obserwuje. My na widowni też się pochylamy nad tym teatrem. To duże przeżycie zobaczyć ten film na ekranie zawieszanym w Teatrze Łańcuckim, gdzie mamy tą trójwymiarowość, taką przestrzeń. Jest teatr rzeczywisty, jest teatr sfilmowany, jest ten teatr oglądany w tym magicznym pudle. Kolejny, ten sam teatr, ta sama kurtyna się podnosi, ta sama scena, jakaś nieskończoność. Czy to nie jest też otwieranie kolejnych pudełek jak u Jana Potockiego? Thank you.